który jesteś. Dziękuję bardzo, proszę.
Mieszko Czarkowicz, Spory, przychodzi. Kinga Pluska, Spory, Babica.
Anna Bodęba, ze Zboru Mandry Boga.
Marta Siechora, Częstochowa.
Jerzy Siechora, Częstochowa.
Anna Dermata, ze Zboru Słuc, Pracy.
Robert Dermata, ze Zboru Słuc, Pracy.
A jeśli Daniel, Zbór w Biłgoraju.
Proszę Midła, Zbór Świni.
Dziekan Władysława Kram.
Władysław Liczek Chorzy.
Pani Władysław Liczek Chorzy.
Dziękujemy Wam serdecznie.
Dziękujemy Wam serdecznie, że chcieliście nam iść tu przedstawić. Mamy to braterstwo przeważnie z naszego kraju, ale również braterstwo z Francji. Bardzo się cieszymy jeszcze raz, że ja myślę, że nie tylko ja tak myślę, ale braterstwo też, wszyscy mamy takie zdanie, że taka społeczność jak ta, która jest przed nami, to jest takie uwieńczenie konwencji tego czasu, gdzie się spotykamy na wspólnych społecznościach. Nastawimy nasze serca. Brat Andrzej będzie mówił do tych 12 serc, ale nie tylko. Będzie mówił też do nas, do tych, którzy przed 6, 7, 20, a może 50 latami ten sam krok podjęli. Bracie Andrzeju, proszę bardzo.
Po braterstwu. Mamy dzisiaj szczególną chwilę, uroczystą chwilę, która jest zawsze na wielu konwencjach i szczególnie na Łodziarzach. I w tej chwili mam pewne zadanie, żeby w ciągu 50 minut powiedzieć wszystko, co dotyczy życia poświęconego. Czy to jest możliwe? Nie. Nawet ci bracia, którzy już przez wiele lat są na tej wąskiej drodze, oni potwierdzą, że jeszcze się wiele, wiele powinny nauczyć. I każdy z nas dobrze rozumie, że jesteśmy w szkole. 12 młodych serc, bo patrząc z punktu widzenia zapoczątkowania nowego stworzenia, to mówimy, że dopiero dzisiaj przechodzą od przedszkola do szkoły. Idą do szkoły. Muszą się wiele nauczyć. Ale wreszcie przede wszystkim chciałem przekazać, że też jest nas parę osób z Ukrainy, ale większość niestety została na Ukrainie i mieli, oczywiście wszyscy mieli chęć przyjechać tutaj. Ale na razie to jest niemożliwe. Wierzymy, że przyjdzie czas, gdzie już nie będzie granic, nie będzie celni, ani celników, tym bardziej grzeszników. I my będziemy już wtedy mieć zupełnie inną konwencję, o wiele wspanialszą, chociaż ta konwencja jest bardzo wspaniała, bardzo ładna, wspaniała. A więc dzisiaj pomówimy o poświęceniu. Chciałbym powiedzieć te słowa nie tylko dla braci i sióstr, które dzisiaj wchodzą na wąską drogę, lecz do Was wszystkich. Każdy z Was chyba pamięta tą chwilę, tą wspaniałą chwilę, uroczystą chwilę, gdy przed wieloma świadkami okazał swoje poświęcenie. To jest chyba jedna z najważniejszych chwil w życiu chrześcijanina. Oczywiście Pismo Święte mówi, że dzień śmierci jest lepszy od dnia urodzin. Dlaczego? Bo jak się dziecko rodzi, to jeszcze nie wiadomo, jak przejdzie przez swoją życiową drogę. A dzień śmierci świadczy o tym, że ktoś przeszedł tą drogę tak, jak się Panu Bogu podobało. Dzisiaj jest i dzień urodzin, i dzień śmierci. Mówimy to dzień śmierci starego człowieka, dzień urodzin nowego człowieka. Jeszcze nie w zupełnym sensie słowa, jeszcze nie w zupełnym znaczeniu, bo to zupełnie urodzenie nastąpi w czasie zmartwychwstania, ale jest to początek życia. A więc apostoł Paweł, wiem, że to dzisiaj jest bardzo wzniosła atmosfera, bardzo wzruszona atmosfera, ale może zacznijmy od tego, że to jest rozumna służba. A więc musimy się odnosić do tego bardzo poważnie. To jest rozumna służba. Każdy, kto ma wiarę, kto rozumie porządek, boski porządek wieku Ewangelii i rozumie, co on czyni, czyni to z zupełną trzeźwością swojego postanowienia. Jest to rozumna służba. Chociaż przy tym są wielkie emocje, łzy, ze szczęścia, ze radości. Tak zawsze jest. Gdy na świat przychodzi dziecko, zawsze jest wielka radość. A więc zacznijmy od tego, jak się wszystko zaczyna. Jak jest boski porządek? Ja nie wiem, chyba każdy z Was mógłby powiedzieć, w jaki sposób zapozna się z Pismem Świętym. Jak pierwszy raz otworzył Biblię, wgłębił się w boskie słowa, zaczął myśleć nad tymi słowami, zaczął myśleć nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem i powoli ta prawda Bożego Słowa, ten Duch Święty, myśli Boże, oni powoli, powoli zmieniają nasz umysł. Powoli, bardzo powoli. Zdobywamy jakiś głód Bożego Słowa. Zaczynamy uwielbiać Boże Słowo. Doceniać Go. Cenimy Go ponad inne książki, ponad inne słowa, ponad inne rzeczy. Zauważamy swoje zachowanie, widzimy swoje niedociągnięcia, swoje upadki. Zauważamy, że niektóre rzeczy, albo nawet wiele rzeczy czynimy nie tak. Pozostawiamy to. Mówimy, że już więcej tego nie będziemy czynić. I powoli, powoli zmieniamy swoje życie. W jakimś momencie dowiadujemy się, że najlepszą służbą Bogu jest nasze poświęcenie. Jest oddanie się Bogu na służbę. I też dowiadujemy się, że aby to uczynić w obecnym wieku, musimy oddać nasze życie Bogu, oddać nasze serce. Często bywa tak, że rozumiejąc tę prawdę, rozumiejąc tę rzecz, dość długi czas zastanawiamy się. Jest to bardzo poważny krok. Mamy sprawę z naszym Bogiem. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy tutaj z braćmi, jeszcze z jedną siostrą, o tym, jaki jest wielki Bóg. Dzisiaj brat wspomniał, że u Boga jeden dzień na ziemi 1000 lat. Nie możemy sobie wyobrazić wielkość Boga, Stwórcę tego wszechświata. Ale mamy wiarę, że Bóg istnieje. Na podstawie czego? Na podstawie Jego Słowa. Na podstawie tego, że to Słowo, zapisane parę tysięcy lat, dzisiaj wypełnia się co do joty. Ci, co weszli na tą morską drogę, mają wiele, wiele dowodów boskiej opieki, boskiego kierownictwa. I z iluż to trudno, wielki, potężny Cię Bóg dziwną swą mocą ratował. To jeszcze bardziej umacnia wiarę i tą wiarę możemy przekazać innym. I gdy pomyślimy o wielkości Boga, o Jego wspaniałym planie, o Jego Synu, o tym, że tego swojego Syna jednorodzonego oddał na śmierć, swojego Syna, że patrzył, jak Jego Syn umierał, jak to dzisiaj brat Darek pięknie to nawet tłumaczył, jak mógł obronić swojego Syna, ale on wiedział, że Jego Syn odda swoje życie dobrowolnie na śmierć. I dlatego Ojciec patrzył, jak jego syn umierał i nie uczynił nikt, aby go obronić przed śmiercią. Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? I dlatego, rozumiejąc wielkość naszego Boga i to, że nam, ludziom, zaproponował wejść do boskiej rodziny, zdobyć miejsce najwyższe we wszechświecie. Czasem to się wydaje, że to jest dziwne. Pamiętam kiedyś, dawno temu, brat Andrzej Domek, który tutaj siedzi naprzeciwko mnie, pisał do mnie list. I mówię, czasem jak ja myślę o wielkości Boga, o tym, że nam, ludziom, jest coś takiego zaproponowane, taki ogrom chwały, nieśmiertelność. Mówię, że się gubi i czasem wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Ale musimy wierzyć, że tak jest. I przekonamy się w tym, jeżeli będziemy wiernymi w naszym poświęceniu do samej śmierci. Przekonamy się. Ja myślę, że każdy, kto wszedł na tą drogę, wierzy, że jeżeli będzie wierny, to otrzyma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A więc doszedłszy do zrozumienia, że dlatego, aby zdobyć współuczestnictwo z Panem Jezusem na najwyższym poziomie chwały, zająć miejsce obok Chrystusa na tronie Wszechświata, musimy ofiarować nasze życie. I gdy zmieniwszy nasze życie, pamiętajcie, bracia, już dawno zostawiliśmy grzech. Ja kiedyś słyszałem myśl taka, że w tym dniu przestajemy grzeszyć i jutro już stajemy się świętymi. Nie. Pan Bóg nie powołuje grzeszników. Pan Bóg powołuje tych, którzy już zmienili swój sposób postępowania. I stali się zupełnie innymi. I teraz, rozumiejąc, jaka jest wola Boża, oni wchodzą na tą wąską drogę. I właśnie ten sposób myślenia, ten nowy już umysł, który oddaje swoje ciało, swoje ziemskie życie na ofiarę Bogu, ten nowy umysł Pan Bóg uznaje jako nowe stworzenie. I ten nowy umysł jest kierowany Duchem Świętym. Od tej chwili patrzymy na wszystkie rzeczy z boskiego punktu widzenia. Oddajemy swoje życie na ofiarę. Mówiąc o tych rzeczach, często wspominamy dwa słowa. Poświęcenie i ofiarowanie. Te rzeczy są między sobą są bardzo złączone. Chociaż czasem niektóre osoby nie do końca rozumieją sens słowa poświęcenie. Wiemy, że można poświęcić swoje życie dla rodziny, dla sztuki, dla pracy, dla żony, dla dzieci. My tutaj mówimy o poświęceniu swojego życia dla Boga. Więc od tej chwili to już nie nasze życie. Poświęcenie znaczy odłączenie. Odłączenie się od wszystkiego. I poświęcenie życia swojego dla specjalnej służby. A jeszcze powiemy bardziej konkretnie, że to jest poświęcenie ku ofiarowaniu. Poświęcamy swoje życie na ofiarę. Poświęcamy się ku temu, aby ofiarować nasze życie do samej śmierci. To jest sens poświęcenia, które jest w Jego Ewangelii. Poświęcamy swoje życie na ofiarę. Nie dla chodzenia na zebranie. Chociaż chodzenie na zebranie jest bardzo dobrą rzeczą, dlatego że spotykamy się z naszymi braćmi. I póki jest jeszcze czas żniwa, wiemy, że jest jeszcze małe stadko. A więc jeszcze jest Duch Pański. I zbierając się z naszymi braćmi, czerpamy dla siebie ten Duch, bo ten Duch spływa z jednego na drugiego. Dopóki jest jeszcze ten pozafiguralny auron tutaj na ziemi, to mamy możliwość pociągnięcia dla siebie Ducha Świętego. Bo ten Duch spływa z jednego członka na innego. Dopóki są członkowie ciała Chrystusowego na ziemi, dopóty jest Duch Święty. W tym właściwym znaczeniu, w zupełnym znaczeniu. A więc ofiarowanie. Co ofiarujemy? Ktoś powie od razu, życie. A więc bracia i siostry, bo tak nazywamy was i wszystkie, my ofiarujemy nasze życie. Oddajemy Bogu wszystko. W tej chwili, gdy decydujemy się na ten krok i mówimy Panu, oddaję Tobie swoje życie, w tej chwili jesteśmy usprawiedliwieni przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby nasza ofiara była przyjęta przez Boga. I Pan nasz Jezus Chrystus, głowa, poświęca nas Bogu. Tak jak arcykapłan zabijał kozła pańskiego. My rozumiemy, że ten obraz nam przedstawia wydarzenia całego wieku Ewangelii. Że cały Kościół wtedy był przyjęty. I bratacy pięknie to tłumaczy, że jest pewien porządek. I każdy, który staje się uczestnikiem tego porządku, staje się uczestnikiem też błogosławieństwa. Kto wykonuje wszystkie wymagania Boże, staje się uczestnikiem tego błogosławieństwa. Kto czyni według porządku Bożego, ten otrzymuje zasługę Jezusa Chrystusa i składa swoje życie na ofiarę. Pan Jezus jakby nas zabija, uśmierca nas, ofiaruje nas. Ktoś by pytał, ale przecież Pan Jezus jest w niebie, a my jesteśmy na ziemi. Jak arcykapłan nas może ofiarować? Jak on może nas zabić? On stawia nam warunki, które musimy spełnić. Tym warunkiem jest śmierć naszej ludzkiej woli. Oddanie naszego ludzkiego życia na ofiarę. On żąda, aby to było zupełnie. I teraz, bracia, gdy oddajemy swoje życie Bogu na ofiarę i On tę ofiarę przyjmuje, od tej chwili już jesteśmy nie swoi. Już jesteśmy Bożymi dziećmi. Zaczyna się zupełnie nowy okres w naszym życiu. Wspaniały okres. Chociaż okres bardzo trudny. Dlatego, że ofiara oznacza śmierć. Śmierć powolną, stopniową, która musi się zakończyć śmiercią fizycznego ciała. Czyli tutaj rozmawialiśmy w poprzedniej przerwie z bratem Frankiem Jarzym na temat ofiary. Pamiętajmy, że ofiarowanie to jest oddanie życia. Jeżeli coś czynimy jako poświęcenie, jako ofiarowanie i to w służbie braci, prawdzie, Bogu i to kosztuje nas życia, jest to ofiara. Jeżeli oddajemy tylko resztki tego, co mamy, bo mamy zbyt dużo i oddajemy resztki. Jeżeli mówimy, no mam trochę, no w zasadzie nie mam czasu, żeby Tobie pomóc, ale jak trochę tam wolnego czasu będę miał, to ja Tobie to zrobię. To jest dobry uczynek. To nie jest ofiara. Ofiara to jest to, że kiedy mówię, nie bracie, nie mam czasu. Nie mam teraz pieniędzy. Chory jestem teraz. Ale Ty tego potrzebujesz, to ja Tobie będę służył. Uczynię to, to i to. Chociaż mnie to kosztuje i zdrowie, i czasu, i wszystkiego. To jest ofiara. Musicie zrozumieć, że ofiarować to jest umierać. Nawet jeżeli czasem to jest bardzo bolesne. Albowiem ofiara znaczy śmierć. Jak ja już wspomniałem, jesteśmy powołani do tego, aby odziedziczyć z naszym Panem Jezusem Chrystusem najwyższe miejsce we wszechświecie. Ojciec Niebieski poszukuje narzeczonej dla swojego Syna. Gdyby to przenieść na taki zwykły poziom ludzki, to powiedzmy tak, ojciec poszukuje Syna, poszukuje narzeczony dla swojego syna. I gdybyśmy stawili pytanie, kogo on wybierze? To jest odpowiedź oczywista. On wybierze tego, kto kocha jego syna. Czy to już wszystko? Jeszcze nie. Musi też kochać ojca. Niestety w dzisiejszym świecie to jest inaczej. Często tak, że młodzi pobierają się, ale już nie pamiętają, że młodzi też mają rodziców swoich, że ich też trzeba kochać. Niestety. Ktoś powie tak, no ale takiego ojca, jak ma Pan Jezus, to każdy potrafi kochać. Ale nie wszystkich rodziców da się kochać. Ale bracia i siostry, i ci, co wstępują w związki małżeńskie, pamiętajcie, że rodziców trzeba tak samo kochać, jak swoją żonę i miłować ich, pomagać ich, służyć im. Bo to jest część obowiązku, jak jest przedstawiona w boskim planie. A więc my rozumiemy, że dlaczego my tak miłujemy Pana Boga? Czy za to, że nam dał taką okazję? Raczej nie. Chociaż to jest wielka wdzięczność. My miłujemy naszego Boga za to, że On dał swojego Syna, swoje dziecko. Swoje dziecko oddał na śmierć za nas. Świat tego na razie nie rozumie. Czasem jak zaczynamy myśleć o naszych uczuciach ku Bogu, to każdy powie, że nie kocham tak Boga, jak powinienem to robić. Brakuje mi czegoś. Pan Jezus kochał swojego Ojca ponad wszystko. I dlatego wypełnił w zupełności Jego wolę. I dzisiaj ten temat, który jest tutaj w tym wersecie tej konwencji, że miłość polega na tym, abyśmy wykonywali to, co Bóg od nas żąda. Mówiąc o narzeczonej i narzeczonym, jeżeli my kochamy naszego Pana, to On, widząc nasze uczucia, nasze serce, też nas kocha. To jest związek. To jest miłość, prawdziwa miłość. Odczuwamy tą miłość naszego Pana na każdym kroku. On jest naszym Bogiem. Pamiętajcie, że wszystko, co robimy w życiu, to robimy tak, jak On sobie tego żąda. Nawet sam porządek, jaki Bóg postanowił, polega na tym, że kiedy my oddajemy nasze życie, nasze ciało na ofiarę, my oddajemy wszystko. To ciało potrzebuje czasu, to ciało potrzebuje ubrania, to ciało potrzebuje domu, to ciało potrzebuje innych rzeczy. My wszystko oddajemy Bogu. I Pan wie, że to nowe stworzenie potrzebuje rozwoju. Że my, jako Boże dzieci, potrzebujemy rozwoju. Dlatego, abyśmy się mogli rozwijać, Pan nam oddaje nasze ciało i oddaje to wszystko, czego to ciało potrzebuje. A więc wszystko, co my mamy jako nowe stworzenie, nie jest nasze. Otrzymaliśmy to od Pana Boga, dlatego, abyśmy tym właściwie zarządzali. Ciało nie jest nasze. Pieniądze nie są nasze, samochody nie są nasze, domy nie są nasze, zdrowie nie jest nasze, nic nie mamy. Wszystko, co jest, to jest od Pana. To są jako talenty, które mamy i tym mamy szafować. Za to, jako nowe stworzenia, będziemy odpowiadać, jak Pan powiedział. I każdy odpowie za wszystko, co czynił w ciele. Dobrze czy źle. A więc musimy, jako nowe stworzenie, jako Boże dzieci, odpowiedzieć za każdy grosz, za każdą minutę, za każdy krok. Wzorcem tego jest nasz Pan Jezus. Inna sprawa. Z innego punktu widzenia jesteśmy przedstawieni jako słudzy. A więc stajemy się sługami Boga. Powiedzcie, co może sługa uczynić sam? No, dzisiaj nie ma sług, prawda? Wszyscy są wolni i jednakowi. Kiedyś za czasów apostołów były słudzy. Sługa musiał służyć od rana do wieczora dla Pana. Czy miał coś swojego? Nie, wszystko było Pańskie. On miał okazać swoją wierność. A jak wszystko wykonał, to co miał powiedzieć? Jestem sługą nieużytecznym, bo nie uczyniłem tak, jak Pan sobie tego żąda. Gdyby nawet najlepiej zrobił, to zawsze może zrobić jeszcze lepiej. To znaczy, jeżeli ktoś przyjdzie i powie wam, chodź, powiemy, nie mamy czasu. Nie mamy czasu, bo jesteśmy sługami. Musimy wykonywać pracę, które nam powierzył Pan. Jak, na czym polega ta praca? Na służeniu braciom. Na oddawaniu życia swojego za braci. Na opowiadaniu innym o tym chwalebnym boskim planie. O królestwie. Na wyrabianiu swojego charakteru. Na czym to polega? Ciągle, każdego dnia, rano i wieczorem musimy przejrzeć nasz dzień i powiedzieć, tutaj zrobiłem źle, to trzeba naprawić. Tutaj zrobiłem dobrze, ale mogę zrobić lepiej. Spróbuję jutro zrobić lepiej. To jest wyrabianie charakteru. Dostrzeganie wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Dostrzeganie w tym Bożej woli, boskiego kierownictwa. Gdy dostrzeżemy w tym boskie kierownictwo, to wzmocni naszą wiarę, podniesie, jak Pismo Święte, podniesie nas jak orły. Będziemy rozumieć, że wszystko się dzieje z Bożej woli. Następna sprawa. Bracia i siostry, dzisiaj, którzy dzisiaj wchodzą na tą boską drogę, my mamy wspaniałe obietnice. Gdy czynimy przymierze z Panem Bogiem, przymierze przy ofierze, czyli czynimy przymierze, że oddajemy swoje ziemskie życie. I czynimy to przy ofierze, czyli przy tym oddajemy to na ofiarę i przymierze polega na tym, że jeżeli będziemy wiernymi w ofiarowaniu, otrzymamy życie na poziomie duchowym. To jest przymierze. Ze strony Boga stroną wiążącą w tym przymierzu są wielkie i drogocenne obietnice. Nie zwracamy się wprost do Boga, a zwracamy się do obietnic. One wyrażają boską wolę. One są stroną. Boga przedstawiają wielkie, drogocenne obietnice. Z naszej strony jest odnowiony umysł. Odnowiony umysł, z którym Pan Bóg czyni przymierze. Umysł już zmieniony. Kompletnie zmieniony. Przygotowany do tego, aby ofiarować swoje ciało, swoje ziemskie życie. I ta obietnica, ta umowa musi być najważniejszą umową w życiu. Dlaczego? Dlatego, że umowę czynimy z Bogiem. Ze Stwórcą Wszechświata. Im szybciej to zrozumiemy w życiu, tym szybciej poczynimy postępy. Powiem wam szczerze, że w życiu miałem wiele możliwości służyć wykładem do chrztu. Przez wiele lat prowadziłem zebrania młodzieżowe i tak zazwyczaj było, że przy końcu naszego kursu mieliśmy chrzest. Niektóre osoby młode, część braci z innych zborów przyjeżdżali i przyjmowali chrzest. Bo tam, bo Braterstwo Borowców Sodowej Wiśnie są wspaniałe warunki ku temu. I wiele braci i sióstr przyjmowała tam chrzest. Przyjmowała tam chrzest siostra Julia z Rosji. Przyjmowała tam chrzest moja żona. Jeszcze wtedy nie byliśmy żonaci. I Mieliśmy się pokrótce pobrać i dla mnie to była bardzo wzruszająca chwila, gdy udzielałem chrztu swojej żonie. No i powiem wam szczerze, że najbardziej trudne pytanie było, czy czynię to sama, czy może ją to namówię. Bałem się, że powiem tak, ona jest bardzo taka otwarta, może powiedzieć wprost oczy. Ja bałem się, że ona powie, no ty mi powiedziałaś. Ale ja po prostu z nią rozmawiałem na temat poświęcenia. Nie mówiłem, żeby przyjęła chrzest. Ale bardzo bałem się tego pytania i musiałem to pytanie jej stawić, ale byłem tak stremowany, że powie i okaże się, że czyni to z przymusu. I dla mnie było to wielkim przeżyciem. Też udzielałem chrztu mojej siostrze rodzonej. Udzielałem chrztu parę lat temu brata pasierskiego córce Krystynie. Grzybowica był chrzest. Dzisiaj chrzest przyjmuje jej młodsza siostra, trzecia. No, brat Zygmunt bardzo się martwił. Nieraz mówi do mnie, wiesz Andrzej, jakoś te moje córki, nie wiem, czy oni chcą Bogu służyć, chcą iść do świata. I bardzo się martwił. No i był bardzo szczęśliwy, gdy jego środkowa córka przyjmowała chrzest, a dzisiaj przyjmuje chrzest jego najmłodsza córka. Niestety brat Zygmunt już pasierski zakończył swoją drogę, ale to świadczy o tym, że nie zawsze jest w życiu tak, jak sobie planujemy. Oczywiście każdy z nas chciałby, żeby nasze dzieci weszły na drogę jeszcze za naszego życia, dopóki jesteśmy tutaj. Ale nie zawsze tak jest. I być może nawet, że właśnie po śmierci rodziców, tak jak było w moim osobistym wypadku, dopiero dzieci zaczynają myśleć trzeźwo, patrzeć trzeźwo na życie, kiedy odczuwają wielką odpowiedzialność. Gdy zmarł mój ojciec, miałem 26 lat. No i wszystkie sprawy, cała rodzina, mama, dom, wszystko to okazało się na moich plecach. I dopiero wtedy zacząłem trzeźwo myśleć na swoim życiu. Nawet miałem sen, że tak, no to chyba zawsze tak jest, że miałem sen, widziałem mojego tatę, że patrzy mi w oczy. Nic nie mówił, tylko patrzył w oczy. I to dla mnie było jakimś takim znakiem, że jeżeli ktoś patrzy w oczy, to czegoś oczekuje. Jak ja już mówiłem, dzisiaj będziecie przyjmować wodny chrzest. A więc wodny chrzest jest tylko świadectwem dla wielu świadków, że uczyniliście w swoim sercu przymierze z Bogiem. A więc cieszę się, że mogę was nazywać braćmi i siostrami, bo takimi jesteście. Teraz dopiero chcecie to okazać przed wielu świadkami. Oczywiście mógłbym wam stawiać pytanie, dlaczego to chcecie uczynić. Ktoś by mógł z was odpowiedzieć, dlaczego chcecie to okazać przed wielu świadkami. No, bracie.
Ja pragnę to oświadczyć według wszystkich, bo nie...
Zaraz. Może mikrofon jest... Ciekawie nam, jak wy myślicie?
Tam gdzie mieszkam, nie mam okazji okazać swojego poświęcenia, w jaki sposób ja poznałem Pana Boga, w jaki sposób ja chcę to okazać innym, jak go przyjąłem i jaką drogę ja chcę prowadzić. I będąc tutaj, gdzie jest tyle ludzi, to pragnę właśnie okazać wszystkim, tak samo jak i przy Panu Bogu, z którym mam styczność osobistą, ale tu chciałem właśnie przed wszystkimi pokazać, że moje życie to jest te, które chcę przeznaczyć Panu Bogu, a nie sobie.
Dobrze. Czy jeszcze ktoś z was chciałby powiedzieć, dlaczego właśnie chcę okazać to przed wielu świadkami? To są świadkowie dzisiaj. Mamy oblok świadków. Dlaczego chcecie okazać to przed świadkami? Być może ktoś z was uczynił ten krok już jakiś czas temu, może miesiąc, może nawet rok temu, może wczoraj. Jeżeli miesiąc temu, jeżeli rok temu, dlaczego dzisiaj dopiero chcieliście to okazać przed świadkami? Wiem, że Agnieszka, siostra Agnieszka, powiedziała swojemu tacie Bratoliszkowi dopiero dzisiaj rano. A ciekawy jestem, kiedy to uczyniła z Panem przymierze. Dzisiaj rano też? Agnieszko, a możesz nam powiedzieć?
Ja myślałam o tym już bardzo długo, ale dzisiaj po prostu nabrałam dość odwagi.
A dość długo to ile?
No tak około 5 lat.
O, no, zobaczcie. Już 5 lat, a dopiero dzisiaj nabrała odwagi. No, kto jeszcze chciałby powiedzieć? Chociaż parę słów. No, nie bójcie się. To są wasi bracia. Jesteście jedną rodziną. Marta. Ja też jestem ciekawy, dlatego że z Martą jesteśmy z, no, z życia samego dzieciństwa. Razem żeśmy się wychowali.
Też bardzo dla mnie o tym myślałam, że to praca, to tak jak to powiedziane, to chyba smerz to mhm. Ja już, tak jak mówiłam, ja 33 lata czekałam, aby tato był mi powiedzmy, żeby ja oddała swoje życie Panu i przeciwnicy tato to mi powiedzą. Czasem nie trzeba cały czas o tych rzeczach mówić, bo to nic nie daje. Prawidłowe słowa powiedziane na czas to dużo to wydaje dla człowieka.
No, dobrze, dziękuję bardzo. Bracie Jurek.
Planowaliśmy to razem w sumie. Była to sytuacja, że po prostu z któregoś dnia rozmowa z Martą była taka, że w jednej sekundzie, w jednym momencie oboje stwierdziliśmy, że my chcemy poświęcić się i iść tą drogą za Panem. I oboje zdecydowaliśmy się, że po prostu podejmiemy tę decyzję wspólnie i właśnie tutaj w dniu dzisiejszym tego zespołu widzą, jesteśmy razem i chcemy przyjąć ten symbol. Długo się osobiście też zastanawiałem nad tym i po prostu był taki moment, że po prostu decyzja była, żeby jednak iść tą drogą, poświęcić się i służyć Bogu.
Dobrze, dziękuję. Jeżeli kto jeszcze chciałby z was powiedzieć, zapewne, że będzie jeszcze zebranie świadectw i będzie się opowiadać, będzie więcej pytań o bracie do was, ale może jeszcze ktoś by chciał. Widzisz, bardzo młoda osoba. Jeszcze raz powiedz, jak można imię?
Kinga.
Jak?
Kinga.
Ciekawe imię. No proszę, powiedz mi parę słów i no zresztą nie wiem, tylko wszystkie.
No ja w sumie też już myślałam o tym jakiś czas. I podobnie jak Agnieszka, dopiero dzisiaj nabrałam takie odwagi, tego, że uświadomiłam sobie, że to jest jedyna droga.
Dobrze, dziękuję. No, widzimy, że dzisiejszy krok jest wynikiem trzeźwego rozmyślania i zrozumienie, że to jest naprawdę rozumna służba. Ja bym do tego jeszcze dodał, dlaczego chcemy to okazać przed wieloma świadkami. Dlatego, że chcemy się podzielić swoją radością. Jest to w sercu i jak to przyjemnie, kiedy inni nas rozumieją. Kiedy inni potrafią zrozumieć. A każdy w tej chwili wraca chyba myślami, wspomnieniami na wiele, wiele lat do tyłu. Osoby starsze też wspominają, że oni byli młodzi. Większość osób już w podeszłym wieku uczyniło swoje przymierze z Bogiem, będąc młodymi osobami. Chociaż niektóre osoby czynią to już w starszym wieku. To nie zależy chyba od wieku, ale w młodym wieku jest ten przywilej, że możemy więcej uczynić dla Pana. Młodość polega na tym, że jesteśmy pełni sił, pełni energii i gdy to wszystko zwrócimy w odpowiednim kierunku, to możemy zrobić bardzo, uczynić bardzo dużo. No i też, bracia i siostry, pamiętajmy, że przede wszystkim naśladujemy naszego Pana. On uczynił ten symbol pierwszy. W zasadzie Jan Chrzciciel nie rozumiał, o co chodzi. On pyta, dlaczego. Oni się wychowali razem, byli kuzynami. Jan, który znał go od dzieciństwa, pyta, dlaczego ty przyszedłeś? Jak jeszcze na odpuszczenie grzechów, ty jesteś święty. I to nam jeszcze pomaga zrozumieć, że nasz chrzest nie jest chrztem na odpuszczenie grzechów. Może naprawdę nie jesteśmy świętymi, lecz jesteśmy usprawiedliwieni, uświęceni przez drogocenną krew Pana Jezusa. I bardzo mało kto zrozumie sens chrztu. Cały świat chrześcijański nominalny rozumie, że to jest chrzest na odpuszczenie grzechów. Wszedł do wody grzeszny, wyszedł święty. Nie. My czynimy chrzest na podobieństwo chrztu naszego Pana. To jest chrzest, jak my to nazywamy, w śmierć Chrystusa. Przez ten chrzest wchodzimy w skład ciała Chrystusowego. I osoby cielesne nie rozumieją tych spraw. Osoby, które mają ducha cielesnego, nie potrafią te rzeczy zrozumieć. Że to jest, że to sprawy dotyczące nowego stworzenia. To są sprawy dotyczące Boga, a nie ludzi. Oczywiście chrzest Janowy był od Boga. Ale to był chrzest przeznaczony dla Żydów. Oni byli w przymierzu z Bogiem, uczynionym na górze Synaj. To przymierze przewidywało, jeżeli oni będą zachowywać zakon, to otrzymają życie. Co bardziej, wiemy na podstawie proroctw, że gdyby zachowywali zakon, gdyby się trzymali tego, co powiedział Mojżesz, czyli Bóg przez Mojżesza, to by chętnie z radością przyjęli Bożą wolę wtedy, gdy Pan Bóg posłał swojego Syna. Bo Pan im powiedział, że będziecie dla mnie królewskim narodem, czy ludem królów i kapłanów. A więc Pan wiedział, że przyjdzie czas, że On pośle swojego Syna, aby wybrać małżonkę. I właśnie ci, co będą gotowi, które w sercu będą kochać Boga, oni przyjmą z radością. I dlatego Jan był posłany, aby nawrócić serce Żydów, narodu izraelskiego, do Boga, do zakonu, do tego, aby zachowywali ten zakon. I żeby przyjęli z radością obiecanego Mesjasza. Dlatego to był chrzest na odpuszczenie grzechu uczyniony przeciwko przymierzu zakonu. A gdy Jezus przyszedł do Jana, to Jan był zdumiony, dlaczego On przyszedł. On nie mógł zrozumieć, chociaż Jan Chrzciciel był prorokiem, był mężem Bożym. Był prowadzony Duchem Bożym. Ale nie mógł zrozumieć rzeczy dotyczących Jego Ewangelii. Nie mógł zrozumieć rzeczy dotyczących niebieskiego powołania. Dlatego był zdziwiony, że Jezus przyszedł do niego. Jezus jemu nie tłumaczył. Bo te sprawy dla innych osób stały się zrozumiane dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy. Dotąd nawet uczniowie nie rozumieli tych spraw. Dlatego często pytali o ziemskie królestwo, kiedy oni przyjdzie, kiedy oni będą mieć urząd z Panem i będą błogosławić wszystkie narody. A Pan im nie tłumaczy tych rzeczy. Dopiero po Pięćdziesiątnicy apostoł Piotr, a po jakim czasie apostoł Paweł, wytłumaczyli braciom, co to jest chrzest. Co to jest chrzest, śmierć Chrystusa. My często też używamy takie stwierdzenie, chrzest w imię Jezusa. Chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Jest to to samo, co chrzest w śmierć Chrystusa. Jest to to samo, tylko patrzenie z innego punktu widzenia. My często, myśląc o tym zdaniu, chrzcić się w Jezusa, czy chrzcić się w imię Jezusa, w imię Jezusa, czy w imię Jezusa Chrystusa, troszeczkę myślimy, że może to być jakiś inny chrzest. Ja wam może wspomnę, mamy jeszcze parę minut, taki ciekawy werset, on jest zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntów. Pierwszy rozdział i 13 werset. Zaraz sobie biorę tę Biblię polską, polską Biblię Gdańską. I wiemy, o co chodziło. Wiemy, że było wiele problemów w kościele w Koryncie. I brat Paweł, ja też chciałem zwrócić na to. Często mówimy apostoł Paweł. Apostoł dotyczy, czy słowo apostoł dotyczy rodzaju służby. Dla nas on jest przede wszystkim bratem. Bratem Pawłem, bracia Piotr, Jan i inni. Oni dla nas są braćmi. Tylko to, że oni byli też apostolami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego lepiej, jeżeli mówimy bracie Michał, bracie Jan, też mamy mówić brat Paweł. Jeszcze lepiej powiedzieć apostoł brat Paweł. Czy brat apostoł Paweł. Chodziło o problemy, o początek tego, co my później zaczęliśmy nazywać sekciarstwem. Apostoł pisze tak. Albowiem oznajmiono mi o was, bracia moi, o domowniku Chloi, iż posłatki są między wami. A to powiadam, iż każdy was mówi, jam ci jest Pawlowy, a jam Apolosowy, a jam Kifasowy, a jam Chrystusowy. Rozdzielony jest Chrystus, a żeś Paweł za was ukrzyżowany, albości w imię Pawłowe ochrzczeni. Apostoł stawia pytanie. Paweł, brat Paweł stawia pytanie. Czy byście ochrzczeni w imię Pawła? Który by stawił pytanie, co znaczy być ochrzczony w imię Pawła? Czy to jest jakieś cudowne imię Paweł? Czy Paweł za was umarł? Jesteście ochrzczeni w imię Chrystusa. W imię Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus za was umarł. Co znaczy być ochrzczony w czyjeś imię? Często mamy problem z rozumieniem tego zdania w czyjeś imię. Ale ja może z innej strony podejdę. Powiedzcie mi, co znaczy takie zdanie. Uczynić coś w imię sprawiedliwości. Uczynić coś w imię sprawiedliwości znaczy dotrzymywać się w naszych uczynkach, dotrzymywać się zasad sprawiedliwości. Albo z innej strony, jeżeli coś czynimy w imię sprawiedliwości, znaczy to, co czynimy, jest sprawiedliwe. Czyli na podstawie sprawiedliwości i ma być sprawiedliwy. A więc jeżeli my mówimy, że jesteśmy ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, to znaczy, że ta rzecz jest od Boga przez Jezusa Chrystusa. Że to się czyni dla Jezusa Chrystusa. Przy Jego pełnomocnictwie. W imię. Czasem my mówimy, czyni to w imię kogoś. My to czynimy w imię Jezusa Chrystusa. Z innego punktu widzenia jeszcze jest postawione w imię Ojca. Dla Ojca, z Jego upoważnienia. W imię Jego Syna. W imieniu Jego Syna to czynimy. I też czynimy to w imieniu Ducha Świętego. Czynimy dlatego, że to jest według zasad Ducha Świętego i dlatego, aby Duch Święty w tym wszystkim miał swój udział. Żeby napełnił tych, którzy czynią poświęcenie. Żeby mieli z tym społeczność Ducha. To są rzeczy dotyczące Boga, Chrystusa, Ducha Świętego. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, nie jest Jego. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, Ducha Bożego, nie rozumie tych rzeczy. I jeżeli czasem chrzci w imię Ojca i Ducha Świętego, a nie rozumie tych rzeczy, to nie jest chrzest ważny przed Bogiem. A więc te rzeczy musimy rozumieć. Dlatego, bracia i siostry, wchodząc na tą wąską drogę, my rozumiemy, że ta sprawa jest od Boga, od naszego Stwórcy, od Stwórcy Wszechświata. To jest porządek, który wkrótce się zakończy. To, że dzisiaj wchodzicie na tą wąską drogę, to na czas zrozumieliście, że ta droga wkrótce się skończy. To, co się dzieje na świecie, świadczy o tym, że ta droga wkrótce się skończy. Czy wszyscy z nas jesteśmy gotowi zakończyć tę drogę? Dzisiaj brat wspomniał, że mamy być gotowi w każdej chwili. Ja mam powiem taką sprawę, że dwie osoby, którym udzielałem chrztu, już zakończyli swoje życie. Czasem myślę, a dlaczego ja jestem gorszy od nich? Dlaczego oni już skończyli życie, a ja jeszcze nie? To znaczy, że oni wyrobili już swój charakter, wypracowali swój charakter. Oni dobiegli mety. I patrząc na ich życie, mogę powiedzieć, tak, mieli krótkie życie, jak to iskra. Krótkie życie, wspaniałe życie. I zakończyli to życie. A dlaczego moje życie trwa jeszcze? To znaczy, że jeszcze mam dużo, dużo do zrobienia. Czego? Próbuję każdego dnia, rozsądzam swoje myśli, swoje uczynki. Widzę, że tutaj źle postąpiłem, tam są niedociągnięcia, tam źle powiedziałem się, tam się podenerwowałem, tam nie odpowiedziałem tak, jak trzeba, tam zmilczałem, trzeba było powiedzieć, a tam powiedziałem, trzeba było milczeć. I tak na każdym kroku. I widzę dużo, dużo rzeczy, nad którymi trzeba pracować. I myślę, dlaczego oni już skończyli swoje życie? Jedna siostra, której udzielałem chrztu nie za długo, jej rodzice kiedyś wyjechali z Polski, chyba jeszcze przed wojną, jechali na wschód, bo myśleli, że tam będzie, od Związku Radzieckiego będzie się zaczynać Królestwo Boże. Tak niektórzy bracia myśleli, że socjalizm to jest początkiem Królestwa Bożego na ziemi. A od razu ich wsadzili do więzienia. Zabrali mi wszystko, ale mieli kilku dzieci i bardzo dobrze wychowały te dzieci, nawet w tych trudnych warunkach. I właśnie ta siostra, której udzielałem chrztu, była ostatnią z dzieci, która weszła na tą wąską drogę. I nie za długo po tym chrzcie spadła i złamała nogę w biodrze. Przez rok leżała i w tym czasie zaczęła się jej bardzo mocno rozwijać cukrzyca. Nawet gdy już stała po roku, to już cukrzyca jej tak zniszczyła organizm, że krótko już nie żyła. Ale miała wspaniały charakter. Nawet to, że leżała, ona ciągle zapraszała nas do siebie do domu i w tygodniu mieliśmy zebrania tygodniowe u niej w domu. Dopóki mogła, usługiwała nam, a potem już nie mogła. Inna siostra miała bardzo trudne warunki. W zasadzie nie miała nikogo. Mieszkała sama. Kiedyś jej rodzice znali prawdę, ona przez całe życie czekała czegoś. Czekała, może jakoś się zmieni, może będzie jakiś cud, ale już w końcu życia zrozumiała, że innej drogi dla niej po prostu nie ma. Weszła na tą wąską drogę i miała ogromne trudności, ogromne prześladowania ze strony rodziny. Także została sama, w malutkim domku, miała tam parę groszy i właśnie tak i dostała wylewu krwi i po kilku dniach zakończyła swoją drogę. To była jej droga. Ale nawet patrząc z tego punktu widzenia, całe jej życie, od czasu zapoznania się z prawdą, można odnieść, powiedzmy, na konto poświęcenia. To, że uczyniła ten krok później, przy końcu życia, to jeszcze niewiele świadczyło. Już do tej chwili w dużym stopniu wypracowała swój charakter. I dopiero potem, gdy weszła na tą drogę, gdy stała się nowym stworzeniem, była uznana przez Boga jako nowe stworzenie, chociaż być może nawet wcześniej była uznana, a dopiero symbol chrztu przyjęła po jakimś czasie. Ale miała bardzo piękny charakter. Mogła oddać wszystko. Nie mam wiele, ale czego potrzebujecie, bierzcie wszystko. To jest wasze. Jesteśmy moimi braćmi i siostrami. Właśnie za to miłujemy naszych braci, że gotowi są dla nas i za nas oddać swoje życie. Mając takie wzorce, mając takie przykłady, musicie się uczyć. Czeka na was długa droga, a może krótka. Nie wiemy. Każdemu z was Pan da to, czego najwięcej potrzebujecie. Być może będzie was pilnował przez jakiś czas, jak ten mały kwiatuszek, który rośnie powoli, powoli, zanim wyrośnie. Ale potem przyjdą burze. Przyjdzie mocny wiatr, aby wypróbować. Być może spotkają was choroby. Być może spotkają was trudności. Ale świadomość tego, że za wami jest Pan Bóg, powinna was uczynić mocnymi bojownikami. Nie trzeba się bać nic i nikogo na świecie. Jeżeli Bóg za nami, to kto przeciwko nam? Nie ma nikogo. Nawet gdyby sam szatan próbował, to uczyni tylko tyle, na ile Pan Bóg pozwoli. I nie więcej. Kochani bracia i siostry, apostoł Paweł, jeszcze chciałem parę wersetów. Dzisiaj był wspomniany przez brata zbór Filipa, przez brata Tadeusza. W liście do Filipensów, 4 rozdział, od 4 wersetu, są powiedziane takie słowa, piękne słowa. Radujcie się zawsze w Panu. Znowu mówię, radujcie się. Skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome Bogu. Z modlitwą i dziękowaniem. Jeżeli czegoś potrzebujecie, zapytajcie się Pana. On ma wszystko. On je wszystko i da wszystko, czego potrzebujecie. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł w sercach waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Co to jest pokój Boży? To jest stan umysłu, kiedy rozumiemy Bożą wolę. Kiedy po prostu czujemy ten związek z Bogiem. Kiedy zwracamy się naszymi myślami ku Stwórcy i czujemy, że nasze myśli podnoszą się nie do sufitu, a podnoszą się w niebiosa. Ta społeczność z Bogiem musi być. To nie jest jakaś cudowna rzecz, jak czasem niektórzy szukają jakiegoś powodu, że tam wiatr szumie, to chyba Bóg przechodzi jak w raju. Albo że to może Duch Święty szumie jak w Dniu Pięćdziesiątnicy. Nie, bracia i siostry. Nasza społeczność, jak dzieci Bożych, to jest społeczność naszych umysłów, naszych myśli. My kierujemy nasze myśli ku Bogu, a odpowiedzi otrzymujemy w rozmaity sposób. Przez usta braci, no ale przez usta ludzi światowych. Przez przykłady z Pisma Świętego. Przez wersety, przez badania, przez przemówienia na konwencjach, zborach. To wszystko są odpowiedzi. I też musimy czekać ich w postaci Bożego kierownictwa w naszym życiu. I jeszcze. Bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeśli która cnota, jeśli która chwała, o tym przemyślajcie. Weźmijcie sobie ten werset w domu i każde słowo, cokolwiek jest prawdziwego. Pomyślcie o tym, co to jest prawdziwego. O czym mamy myśleć? Wypiszcie sobie na kartce, co to jest prawdziwego, o czym trzeba myśleć. Co to jest poczciwego? Co to jest sprawiedliwego? Cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego. Jeśli która cnota, jeśli która chwała, o tym przemyślajcie. Wypiszcie sobie wszystko, co się mieści w tych słowach. Będziecie mieć całą kartkę tego, o czym trzeba myśleć. Nie starczy wam czasu na to, żeby myśleć o czymś innym. Jeśli ktoś do was przyjdzie i powie, bracie, zobacz, Pan Jezus chodził na jezioro, Pan Jezus pływał łódką, Pan Jezus chodził na wycieczki w góry, Pan Jezus poszedł z uczniami, a oni tam mieli namioty. Apostoł Piotr nawet chciał postawić namioty, a Pan powiedział, już nie ma czasu, trzeba wracać do pracy. To powiem, słuchaj, myślisz po cielesnemu. Pan nie chodził na jezioro. Pan uczy lud na jeziorze. Pan nie chodził pływać na ludce. Pan, to był najkrótszy sposób, aby dostać się z jednego brzegu na inny. Pan nie chodzi w góry. Jeżeli chodzi w góry, to tylko na modlitwę. Nie chodził na wycieczki z uczniami. Przymierzał przez Palestynę dlatego, aby więcej nauczyć ludzi, aby przedstawiać im prawdę. Jeżeli ktoś myśli w sposób cielesny, to będzie i prowadził cielesne życie. Ktoś powie, tyle razy Pan zwiedził święte miejsca. Ja też muszę. Chyba 8 razy przeszedł przez Izraelitami z powrotem. Wystarczy raz to zobaczyć. Resztę czasu mamy dla spędzenia tutaj, w służbie braciom, w służbie pracy. Cieszmy się z tego, że my mamy takie wspaniałe rzeczy. I apostoł pisze, czegoście się nauczyli i coście przyjęli i słyszeli i widzieli przy mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. Niech życie apostoła Pawła też będzie wielkim przykładem dla nas. Jego zachowanie, jego poświęcenie, jego cierpienie. Przypomnijcie sobie, ile razy był bity przez Żydów. Ile razy ucierpiał. Prawie, że zginął, gdy go kamienowali. Ale Pan Bóg uczynił tak, że stanął, otrząsnął proch i powrócił do miasta. Oczywiście nie możemy czekać takich doświadczeń, aż w takim stopniu. Bo chyba tylko apostoł Paweł takie doświadczenie miał ogromne. Dlatego Pan powiedział, ja mu pokażę, ile on ma wycierpieć. Każdy z nas dostanie tyle, ile potrafi wycierpieć. W miarę rozwoju stajemy się bardziej mocni, a więc jesteśmy zdolni wytrzymać większe doświadczenia. Tak jak dziecko może na początku nieść bardzo mały ciężar. Z wiekiem jest mocniejszy i może nieść większy ciężar. Pamiętajmy, bracia, o takim naszym życiu. Na początku mogą przyjść nawet wielkie doświadczenia, ale one są tylko pozornie wielkie. One są takie, które jesteśmy w stanie znieść. Jak staniemy się mocniejsi, bo ten, który niesie ciężar, on staje się mocniejszy. Po jakimś czasie Pan nam dołoży jeszcze ciężar. I będzie dokładał do tej chwili, gdy być może już nie będziemy w stanie sami nieść ten ciężar. I jak Pan Jezus nie mógł już nieść krzyża i Pan Bóg pozwolił, aby ktoś mu pomógł. Być może wtedy nawet trzeba będzie, żeby ktoś nam pomógł nieść ten krzyż. Ale zawsze Pan znajdzie kogoś. Nie martwcie się o tym, że nie potrafimy to wszystko znieść. Dlatego kończąc tych parę słów, zwracam się do Was słowami apostoła Pawła. Do wszystkich. To, co on napisał w 12 rozdziale, w pierwszym wersecie. Proszę Was, bracia, przez litości Boże, oddawajcie swoje ciało na ofiarę żywą. Nie trzymajcie przy sobie. Nie zabierajcie z ołtarza. Nie gaście ogień na ołtarzu. Nie unikajcie tego ognia. Nie, pisze apostoł, nie dziwcie się temu ogniowi, który pali się na ołtarzu. Niby to, co jest to coś obcego. My bardzo się cieszymy, patrząc na Was w różnym wieku, w różnej płci. Co to znaczy? No niestety, nowe stworzenie jest w ciele męskim, jest w ciele żeńskim. Dopóki jesteśmy w ciele, musimy liczyć się z tym. Pamiętajcie, że kobieta jest stworzona pomocnikiem mężczyzny. A więc musi nosić znak na głowie, że jest kobietą. A dopóki jesteście w ciele żeńskim, to musicie pamiętać, że musicie dopilnować tego porządku. Jak jesteście teraz synami i córkami, Jeżeli dostąpicie pierwszego zmartwychwstania, wszyscy będziecie synami Bożymi. Dla nas wszystkich chcielibyśmy, żebyście wszyscy dostąpili pierwszego zmartwychwstania. Apostoł Paweł, mówiąc o pierwszym zmartwychwstaniu, pisze parę słów, a potem mówi, aby jakim sposobem dostąpić, i tam jest greckie ho, czyli znaczy tego zmartwychwstania, aby w jakim sposobem dostąpić czyli pierwszego zmartwychwstania. Nie mówię, że jakiegokolwiek zmartwychwstania. On mówi właśnie tam o pierwszym zmartwychwstaniu. Aby w jakim sposobem dostąpić pierwszego zmartwychwstania. Dlatego, że jesteśmy powołani, aby otrzymać to zmartwychwstanie. Jest możliwość, że możemy stracić to zmartwychwstanie. Że możemy stracić koronę, wieniec sprawiedliwości, wieniec chwały. Jest taka możliwość, ale nie chcę o tym mówić. Uczyńcie wszystko, aby dostąpić pierwszego zmartwychwstania. Pan wam w tym pomoże na 100%. Wszystko zależy od was. Uwierzcie. No i mam też parę pytań do was. Ponadto, że powiedzieliście, ale nie wszyscy. Ja mam parę pytań do was i dlatego chciałbym, żebyście powstali. Być może to są retoryczne pytania. Wiecie, co to jest? Co to są retoryczne pytania? To pytania, na które jest znana odpowiedź. Nawet nie trzeba odpowiadać. Ale chciałbym, żebyście przed wszystkimi braćmi jeszcze raz powtórzyli to. Ja przeczytam tak, jak to jest. Brat Wasyl bardzo to lakonicznie powiedział. Czy odwróciłeś się od grzechu i postanowiłeś naprawić krzywdę, na ile to jest możliwe? Być może, że w życiu waszym pozostały grzechy, które nie naprawiliście. Jeżeli nie naprawiliście, to te grzechy będą was obciążać przez całe życie. A więc Pismo mówi, jeżeli chcesz przynieść ofiarę, a masz jakąś sprawę przeciwko bratu, to odłóż ofiarę, a wpierw trzeba załagodzić tą krzywdę. Czy odwróciłeś się od grzechu i postanowiłeś naprawić krzywdę, na ile to jest możliwe, i czy polegasz na zasługach ofiary Chrystusowej, przez którą grzechy twoje zostały darowane i jako podstawa twego usprawiedliwienia? Tak, cieszę się, że tak jest. Czy uczyniłeś ze siebie zupełną ofiarę Bogu i ze wszystkiego, co posiadasz, zdolności, czas, wpływ, ażeby to wszystko było użyte wiernie służby Bożej i to aż do śmierci? Dobrze. Czy postanowiłeś wstąpić na drogę samoofiary z własnej woli? Czy z przymusu? Z własnej, dobrze. Ja troszeczkę tutaj zmieniłem formułowanie, żebyście myśleli nad tym, co mówicie. Czy z przymusu? Nie, dobrze. No to dziękuję wam, proszę siadać. A więc, bracia i siostry, mamy, nasza rodzina powiększyła się. Mamy jeszcze bracia i siostry. Bardzo cieszymy się. Gdy wchodzimy na zebranie i witamy się, to jak mówimy? Pokój wam i witamy się. A więc przyjmujemy was z pokojem. I czekamy, że też będziecie spokojem zachowywać się w zborach, szanować braci. Pamiętajcie, że to są dzieci Boże. No i też chciałem się przywitać z wami za rękę jako z braćmi. Cóż, ja dziękuję. Ja myślę, że bracia będą mieć okazję i pobożnym chcie przywitać się i życzyć młodym braciom i siostrom wiele, wiele łaski, błogosławieństw Bożych. Dziękuję.